inna gorączka. Polityczny pożar na rządowej platformie. Paniczne ruchy opiszą nasze warszawskie dziennikarki. Zacytujemy też stoczniowców, którzy od dawna podejrzewali rząd o nieczyste intencje.
Pod skórą czuliśmy, że jesteśmy elementem jakiejś większej układanki.
Czekają nas podwyżki cen prądu. W faktach ekonomicznych rzut oka na liczniki. Pożar na Platformie. Nowe ognisko zapalne, czyli afera stoczniowa, wywołała panikę w partii rządzącej. Według tajnego raportu CBA, cytowanego przez Wprost, faworyzowany katarski inwestor nie tylko nie miał pieniędzy na zakup stoczni w Gdyni i Szczecinie, ale mógł w ogóle nie istnieć. Za to jedną z głównych postaci w całej sprawie był libański handlarz bronią Rahman Abdul El Asir. Ponadto urzędnicy Agencji Rozwoju Przemysłu próbowali zniechęcić podmioty zainteresowane zakupem stoczniowej masy upadłościowej. Informacje wywołały nowe paniczne ruchy w rządzie. Koalicjant z PSL ustami Eugeniusza Kłopotka w kontrwywiadzie RMF FM mówi już o ewentualnej dymisji gabinetu Tuska. Nasze warszawskie dziennikarki nakreślą obraz tej politycznej sytuacji nie do pozazdroszczenia. Najpierw Agnieszka Burzyńska. Agnieszko, czego obawia się Donald Tusk i jego ugrupowanie?
Że ten rozprzestrzeniający się pożar pochłonie wszystkie wielkie plany zarówno samego premiera, jak i jego partii. Na początek trzeba odpowiedzieć na pilne pytanie, czy lepiej bronić grada, czy być konsekwentnym i ciąć bez litości. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie Donalda Tuska, który staje przed kamerami, podobnie jak minister skarbu, mówi na Katarczyk. Huchaliśmy i dmuchaliśmy i choć takie tłumaczenie ma wiele słabych punktów, to jednak scenariusz obrony grada jest możliwy, bo premier nie ma żadnej gwarancji, iż kolejna dymisja zakończy sprawę. W polityce jest taka zasada: nie rań kogoś, kogo nie możesz zabić, a Donald Tusk w ubiegłym tygodniu zranił dwie potężne osoby, Grzegorza Schetynę i Mariusza Kamińskiego. I o ile rów wykopany pomiędzy nim a byłym wicepremierem można jeszcze, kierując się pragmatyzmem, próbować zasypać, to Mariusz Kamiński z pewnością nie odpuści. Politycy Platformy po cichu mówią: jeszcze jeden taki tydzień i nas nie będzie. Czy mają się czego bać? Kamila Biedrzycka już nie cichu, a głośno spróbuj odpowiedzieć na to pytanie.
1, 2, 3 i tak można wyliczać do 230, bo do kontroli właśnie tylu spraw minister Jacek Cichocki dokładnie rok temu zobowiązał CBA. Biuro miało typować osoby mogące działać na szkodę Skarbu Państwa. Jakie typy może trzymać w zanadrzu? Przede wszystkim wicepremiera Waldemara Pawlaka. Sprawa pierwsza, czyli kara dla JNS. Spółka miała najpierw zapłacić ponad 460 milionów złotych kary, później Pawlak tę karę anulował po to, żeby nałożyć ją ponownie, ale o 10 milionów mniejszą. Nie można też zapomnieć o sprawie opcji walutowych. Wicepremier chciał wziąć w obronę klientów banków i unieważnić niekorzystne dla nich umowy. Sprawa jednak umarła śmiercią naturalną i CBA może chcieć odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Kto wie, może już niedługo zobaczymy stenogramy z rozmów Pawlaka z bankierami. Kolejna sprawa to polityczne dobicie Aleksandra Grada, bo oprócz stoczni zajmował się jeszcze Eureko. CBA na pewno zainteresuje, jak się z tą spółką dogadał i skąd takie, a nie inne dla niej odszkodowanie. Oprócz tego prywatyzację giełdy i Enei, a także przetargi na obiekty Euro 2012. Jeśli CBA znalazło choć jedną nieprawidłowość, rząd naprawdę ma się czego bać. Warszawa, Kamila Biedrzycka
i Agnieszka Burzyńska.
To są oczywiście nasze przewidywania, czekamy na fakty, a teraz komentarze na gorąco. Ostrzegaliśmy już na wiosnę, że negocjacje w sprawie sprzedaży prowadzone są nieudolnie, przypomina Dariusz Adamski, szef Stoczniowej Solidarności, w rozmowie z naszym reporterem Wojciechem Jankowskim. Podejrzewaliśmy od dawna, że to przekręt, mówią gdyńscy stoczniowcy.
Było coś na lewo załatwiane, nie?
Myśmy sygnalizowali wiosną 2008 roku, iż prowadzone negocjacje na temat prywatyzacji były pozorowane, prowadzone nieudolnie, jakby nie zależało na prywatyzacji.
Nie było żadnego inwestora.
To był skąd to się wziął? Z nieba?
Rząd przekonywał, że z ziemi. Arabski. Dwie osoby zostały ciężko ranne w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gorzkowie w Małopolsce. Samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity. Trasa kolejowa Kraków-Tarnów jest w tej chwili zablokowana. Pociągi mają opóźnienia. 40 tysięcy mieszkańców Suwałk nie ma prądu. Zapaliła się stacja Trafo. W szpitalu wojewódzkim włączono agregaty prądotwórcze. Polski ambasador w Czarnogórze trafił do szpitala z poparzoną ręką i złamaną nogą. Piorun trafił Jarosława Lindenberga podczas wspinaczki na jeden ze szczytów. Polski dyplomata był w grupie 11 osób. Jedna z nich zmarła od uderzenia pioruna. Adwokat Romana Polańskiego twierdzi, że reżyser przebywający nadal w szwajcarskim areszcie jest osłabiony. Ma niewielkie problemy zdrowotne. Według prawnika Polański przysięga na swój honor, że nie opuści terytorium Szwajcarii i jako gwarancję jest skłonny udostępnić swój majątek, a także zgadza się stawiać na komisariacie policji dwa razy dziennie. Polański jest za kratkami od 2 tygodni. Został zatrzymany na lotnisku w Zurichu na podstawie amerykańskiego nakazu aresztowania. Jest oskarżony o współżycie z 13-latką. Będą podwyżki cen prądu. Urząd Regulacji Energetyki nie ma co do tego wątpliwości, chociaż decyzja jeszcze nie zapadła. W studiu Faktów Ekonomicznych RMF FM czeka Krzysztof Berenda.
Krzysztofie,
dzień dobry. O ile wzrosną nasze rachunki?
Mówi się o 10, nawet o kilkunastu procentach. Dostawcy prądu chcą, żeby ceny energii wzrosły nawet o 1/5. Dyrektor do spraw taryf w Urzędzie Regulacji Energetyki Tomasz Kowalek, z którym przed chwilą rozmawiałem, nie chciał powiedzieć, na jakie podwyżki się zgodzą, ale zapewnił, że wzrost cen będzie i to już od 1 stycznia. To spora zmiana, bo jeszcze miesiąc temu prezes URE Mariusz Sfora mówił, że na razie nie ma obiektywnych przesłanek do podwyżek. Wysokie rachunki za prąd to nie tylko nasz domowy problem, ale także zakładów produkcyjnych. Dzisiaj pracę musiała wstrzymać jedna z hut w okolic Katowic, bo już drugi raz w ciągu 10 dni odcięto jej prąd. Na miejscu jest Marcin Buczek. Marcin, co w tej chwili dzieje się z pracownikami?
Maszyny nie pracują, a ponad 150 osób co najmniej do środy ma urlopy. Zakład ma kłopoty z produkcją, bo nie dostaje złomu, a złomu nie ma, bo huta przestała płacić tym, którzy go dostarczali. Sprawy trafiły do komorników, a ci zajęli zakładowe konta. 10 dni temu, jak mówiłeś, w zakładzie prąd odcięto pierwszy raz, dostawy wznowiono, ale ponieważ huta nie zaczęła płacić zaległych rat, prąd znowu jest odcięty.
A my zajrzyjmy na warszawską giełdę. Tam spore wzrosty. Indeks WIG20 zyskuje teraz 1,4%. Za to waluty nieznacznie tanieją. Frank szwajcarski kosztuje 2,80 zł, euro 4,25 zł, a dolar 2,89 zł. Wielkie cięcie kredytów hipotecznych na Łotwie. Tamtejszy rząd postanowił odgórnie zmniejszyć wartość kredytów. Tłumaczy, że ludzie powinni spłacać kredyt od obecnej wartości nieruchomości, a nie tej sprzed kryzysu. Kilka zagranicznych banków już zapowiedziało wycofanie się z tego kraju. Na koniec faktów ekonomicznych przypomnienie. Już za godzinę poznamy tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Słuchajcie faktów, a nie przegapicie.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.